Dzisiaj chcę mówić na temat praw rządzących życiem. Coraz wyraźniej uświadamiam sobie, że Bóg większość spraw nie pozostawia przypadkowi. We wszystkie elementy tworzące wszechświat Bóg wbudował prawa, według których one działają. W niektórych przypadkach zdajemy sobie z tego sprawę, a w innych nie. Ale bez względu na to, czy zdajemy sobie z tego sprawę, czy też nie, te prawa działają. W 1957 roku pojechałem do Afryki Wschodniej jako misjonarz. Spędziłem tam 5 lat, pracując w szkole przygotowującej tamtejszych studentów do zawodu nauczyciela. Wkrótce po przybyciu na miejsce zorientowałem się, ku mojemu przerażeniu, że jednym z przedmiotów, jakich mam nauczać, jest rolnictwo. Nigdy nie miałem nic do czynienia z uprawą ziemi i ledwie potrafiłem odróżnić buraka od rzepy. Wydawało mi się, że nie dam rady tego uczyć. Ale wkrótce odkryłem, że uczenie tych przyszłych nauczycieli uprawy ziemi będzie wyglądało inaczej, niż mogłem przypuszczać. Chodziło o tak elementarne sprawy, jak to, że glebę należy przygotować, ściółkować ją, że powinno się używać nawozów sztucznych i naturalnych, a sadzić należy w rzędach i tak dalej. Wszystkie te sprawy dla nas są tak oczywiste, że nie myślimy o nich jako o wiedzy rolniczej. Zdałem sobie wtedy sprawę, że my na Zachodzie jesteśmy dobrze obeznani z prawami, jakie rządzą uprawą ziemi i z innymi prawami, którym podlega życie przyrody. Jednak są na świecie również rejony, gdzie ludzie nie odkryli jeszcze tych praw i są one dla nich czymś nowym. Nikogo z nas nie trzeba przekonywać, że istnieją prawa, od których zależy wysokość plonów czy urodzajność gleby. Ostatnio pracowałem nad pewnymi materiałami, częściowo dla własnych wykładów, a częściowo dla czasopisma New Wine, dotyczącymi zagadnienia powodzenia w życiu. W trakcie tych badań zrozumiałem, że według Pisma Świętego istnieją prawa rządzące finansami, czyli zachowaniem się pieniędzy. Dostrzegłem, iż Pismo Święte wskazuje prawa, którym podlegają finanse. Są one tak samo precyzyjne i uniwersalne, jak te, które rządzą plonowaniem ziemi. Niewielu Amerykanów by się z tym zgodziło, gdyż w Ameryce mówi się o ekonomii, ale tak naprawdę ma się na myśli pragmatyzm, który przyjmuje użyteczność za kryterium prawdy, a w niewielkim stopniu rządzi się rzeczywistymi prawami. Dzisiaj chcę mówić o prawie, które ma zastosowanie zarówno w sferze fizycznej, jak i duchowej. Oczywiście rozumiecie, że chodzi mi głównie o duchowy aspekt jego funkcjonowania. W pierwszej księdze Mojżeszowej, rozdział 1, werset 11, przedstawione zostało prawo, które później przewija się przez całe Pismo Święte. Osobiście wierzę, że jest ono ważne i niezmienne, chociaż w wielu współczesnych kręgach naukowych jest kwestionowane lub próbuje się nim manipulować. Jestem jednak przekonany, że Biblia ma w tej sprawie ostatnie słowo. Generalnie rzecz ujmując, można je sformułować następująco. Wszystko się rodzi według swego gatunku lub rodzaju. Jeśli sadzisz pomarańcze, to nie otrzymasz jabłek. Małpa nie może urodzić człowieka, a kot nie może urodzić psa. To, co się rodzi, posiada takie same dziedziczne cechy, jak jednostka, z której powstało. W pewnym zakresie i w pewnych dziedzinach nauki temu prawu rzuca się wyzwanie, ale według mnie nigdy nie zostało obalone. Co więcej, sądzę, że w codziennym życiu wszyscy dostrzegamy jego działanie. W pierwszej księdze Mojżeszowej, rozdziale 1, wersecie 11, zostało ono przedstawione w następujący sposób. Potem rzekł Bóg: niech się zazieleni ziemia zieloną trawą wydającą nasienie i drzewem owocowym, rodzącym według rodzaju swego owoc, w którym jest jego nasienie na ziemi. I tak się stało. Chcę zwrócić szczególną uwagę na drzewo owocowe, które, jak czytaliśmy, rodzi według rodzaju swego owoc zawierający nasienie. W tym fragmencie po raz pierwszy w Piśmie Świętym wspomniane są drzewa. Tam, gdzie w Piśmie Świętym po raz pierwszy użyte zostaje jakieś pojęcie, prawie zawsze zawarte jest w nim ziarno prawdy, która dalej jest stopniowo rozwijana. Według mnie prawo rządzące rozmnażaniem drzew, które zostało tutaj objawione, ma ogromne znaczenie. Wprowadza nas ono bowiem w prawdy bardzo ważne dla naszego życia. Dowiedzieliśmy się, iż to Bóg zrządził, że drzewa rodzą następne, takie same drzewa. Jak już wcześniej powiedziałem, sadząc drzewo pomarańczowe, nie oczekujemy, że wyrośnie jabłoń. Nikt z nas nawet nie bierze pod uwagę takiej możliwości. A więc w codziennym życiu zgadzamy się z tą zasadą. Ale w tym wersecie jest powiedziane coś więcej. Żeby drzewo mogło się rozrodzić, to musi wydać owoc. Zaś w owocu znajduje się nasienie, z którego powstanie następne drzewo tego samego gatunku. Ujmując to prawo bardzo prosto, możemy powiedzieć, że bez owocu nie ma nasienia, a bez nasienia nie ma rozmnażania. Jestem pewny, że to prawo ma zastosowanie również w odniesieniu do spraw duchowych. Jeśli nie wydajemy owocu, nie ma nasienia, a bez nasienia nie ma mowy o rozmnażaniu. A więc Bóg wbudował w nasze życie zasadę, że to, co nie rodzi owocu, nie może się rozmnożyć. Chyba już dostrzegacie, że prawo to ma bardzo dalekosiężne skutki w życiu chrześcijan. Chrześcijanie, którzy nie przynoszą owocu, nie mogą się rozmnażać. Chciałbym, abyście zrozumieli, że jest to prawo tak samo uniwersalne, jak prawo rządzące pod tym względem jabłonią, drzewem pomarańczowym, czy wszelkimi innymi drzewami. Bez owocu nie ma nasienia, a bez nasienia nie ma możliwości rozmnażania. Bóg nie chce, aby rozmnażało się coś bezowocnego. Dla Boga bowiem celem jest owoc. W naturalnym cyklu życia owoc pojawia się na drzewie, dojrzewa, po czym spada na ziemię. Następnie w ziemi gnije, stanowiąc podłoże i źródło pokarmu dla nasion, które się w nim znajdowały. A więc mamy tutaj kolejne prawo, według którego rozmnażanie wymaga przejścia przez śmierć. Dzięki śmierci owocu powstaje nowe życie. Ta niezmienna prawda została po raz pierwszy przedstawiona przez Boga, Stwórcę, o czym czytamy w pierwszej Księdze Mojżeszowej, rozdziale 1, wersecie 11. Bóg stworzył drzewa, żeby rodziły owoce, zaś nasienie drzewa jest w jego owocu. Kiedy owoc dojrzeje i wpada do ziemi, staje się w glebie pokarmem dla nasienia, z którego powstanie następne drzewo. Dzisiejszego wieczoru chciałbym odnieść tę zasadę do naszego chrześcijańskiego życia. Ufam, że pomimo mojej ograniczonej wiedzy ogrodniczej, udało mi się pokazać podstawy całego zagadnienia. To, co powiedziałem, chyba nie jest obce dla nikogo z Was. Chciałbym, żebyście sobie uświadomili, że tak samo jak nie spodziewacie się, iż drzewa zaczną się rozmnażać w inny niż naturalny sposób, pomijając oczywiście bardzo wyszukane i skomplikowane procesy współczesnego ogrodnictwa, które biorą początek w laboratoriach, tak samo nie powinniśmy oczekiwać, że rozmnażanie w chrześcijańskim życiu nastąpi w jakiś inny sposób. W tej dziedzinie działa boskie prawo. Odczytajmy teraz końcowe fragmenty kazania na górze z 7 rozdziału Ewangelii Mateusza. Wypowiadając pewne prawdy absolutne, Jezus stosuje tutaj do ludzi, a zwłaszcza do chrześcijan, omawianą przez nas zasadę dotyczącą drzew. My sami jesteśmy raczej skłonni do rozwadniania Bożych prawd absolutnych. Bóg wielokrotnie powtarza, że bez narodzenia na nowo człowiek nie może ujrzeć Królestwa Bożego. A mimo to ludzie sądzą, że może jakoś im się to uda. W ten sposób prawdę Bożego Słowa pozbawiamy pewnej rzeczywistej siły. Przejdźmy do 7 rozdziału Ewangelii Mateusza. Ewangelia Mateusza, rozdział 7, werset 15. Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w odzieniu owczym, wewnątrz zaś są wilkami drapieżnymi. Dlaczego ktoś przychodzi w owczym przebraniu? Z kim chce się zmieszać? Z owcami. Wiecie chyba o tym, że jednym ze sposobów ochrony owiec jest pies pasterski. Psa pasterskiego jeszcze nigdy nie udało się oszukać, nakładając na wilka owczą skórę. Dlaczego? Ponieważ pies nie kieruje się wzrokiem, ale węchem. Chociaż przebrany wilk wygląda jak owca, to jednak pachnie jak wilk. W 11 rozdziale Księgi Izajasza o Jezusie Pomazańcu jest powiedziane: i spocznie na nim duch Pana i będzie miał upodobanie w bojaźni Pana. W języku hebrajskim jest w tym miejscu dokładnie powiedziane: i będzie miał zmysł bojaźni Pana. Używając tego samego języka, moglibyśmy mówić o duchowym zmyśle węchu, którego nie da się oszukać tym, co widzą oczy. Uważam, że jedną z oznak spoczywającego na nas ducha Pana jest nasz duchowy zmysł węchu. Potrafimy wyczuć wilka, nawet jeśli wygląda jak owca. Ze zmysłem węchu wiąże się kilka interesujących faktów. Jednym z nich jest to, że ulega stępieniu szybciej niż inne zmysły. Po drugie, zmysł węchu jest niezwykle wrażliwy. Na przykład żaden instrument naukowy nie potrafi zmierzyć śladowych ilości kobiecych perfum, jakie pozostają w powietrzu po jej przejściu, a poczują je wszyscy znajdujący się w tym miejscu mężczyźni. Ludzki nos to bardzo wrażliwy instrument. Musimy również pamiętać, jak już wcześniej powiedziałem, że nasz zmysł węchu bardzo szybko ulega stępieniu. Wiele lat temu, będąc armią brytyjską w północnej Afryce, przez jakiś czas stacjonowaliśmy na egipskim wybrzeżu Morza Śródziemnego. Niedaleko tego miejsca znajdowała się garbarnia, którą było czuć w promieniu kilkunastu kilometrów. Jednak ludziom, którzy w niej pracowali, ten zapach nie przeszkadzał, bo oni już go nie czuli. Myślę, że jest w tym pewna przestroga. Jeśli stale przebywamy w obecności zła i nie przyjmujemy ostrzeżeń Ducha Świętego, to w końcu utracimy zdolność odróżniania dobra od zła. Wróćmy do 7 rozdziału Ewangelii Mateusza. Werset 16. Po ich owocach poznacie ich. Oto jedno z tych prostych stwierdzeń, które wielu z nas od czasu do czasu lekceważy, ponosząc tego konsekwencje. Chyba nie ma innego zdania w Biblii, które ludzie z ruchu charyzmatycznego powinni starannie rozważyć niż to. Nie po darach, ale po owocach ich poznacie. Czyż zbierają winogrona z cierni albo z ostu figi? Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe owoce. Zauważcie, jak prostymi słowami Pan przemawia. Każde dobre drzewo wydaje dobre owoce. Nie może być tak, aby dobre drzewo nie wydawało dobrych owoców. Jaki więc musimy wyciągnąć wniosek z faktu, że nie wydajemy dobrego owocu? Z tego faktu płynie tylko jeden wniosek. Nie jesteśmy dobrym drzewem. Ale złe drzewo wydaje złe owoce. To jest bardzo proste, prawda? Dobre drzewo, dobry owoc. Skażone drzewo, zły owoc. Następne wersety potwierdzają tę prawdę. Werset 18. Nie może dobre drzewo rodzić złych owoców, ani złe drzewo rodzić dobrych owoców. Coś takiego po prostu nie może się zdarzyć. Zawsze, kiedy widzimy dobry owoc, wiemy, że pochodzi on z dobrego drzewa. Nie ma innej możliwości. I podobnie, zawsze, kiedy widzimy zły owoc, to wiemy, że pochodzi on ze złego drzewa. Nie może być inaczej. Werset 19. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, wycina się i wrzuca w ogień. To jest bardzo ważne stwierdzenie. Wielu ludzi uważa, że jeśli nie wyrządzają nikomu nic złego, to są w najlepszym porządku. Ale Bóg mówi, że to nie wystarcza. Bóg wymaga pozytywnych działań. Jeśli jesteś drzewem, które nie wydaje dobrego owocu, to zostaniesz wycięty i wrzucony w ogień. Nie ma innej możliwości. Przedstawiam prawdy absolutne, od których nie ma wyjątków. Jako chrześcijanie mamy wiele problemów wynikających z tego, że widzimy te prawdy w sposób niewyraźny. Nie dostrzegamy w nich niezmiennych prawd absolutnych. W rezultacie nie wyciągamy z nich właściwych wniosków i dalej popełniamy te same błędy. W wersecie 20 Jezus drugi raz powtarza: tak więc po owocach poznacie ich. Chciałbym teraz zasadę owocu i drzewa odnieść do innych aspektów życia chrześcijańskiego. Otwórzmy 4 rozdział listu do Efezjan i zacznijmy czytać od wersetu 20, który stanowi fragment całego kontekstu, ale myślę, że nie utrudni Wam to zrozumienia. List do Efezjan, rozdział 4, wersety 20 i 21. Ale wy nie tak nauczyliście się Chrystusa. Jeśliście tylko słyszeli o Nim i w Nim pouczeni zostali, gdyż prawda jest w Jezusie. Paweł pisze te słowa do chrześcijan. Co więcej, pisze do chrześcijan ochrzczonych w Duchu Świętym. Jeśli przeczytacie pierwszy rozdział tego listu, to przekonacie się, że byli to oddani chrześcijanie. Jednak Paweł pisze w sposób, który pozwala przypuszczać, iż nie wszyscy zostali nauczeni tej prawdy, jaka jest w Jezusie i o jakiej chce im powiedzieć. Z mojego doświadczenia wynika, że dobrze ponad 50% chrześcijan ochrzczonych w Duchu tak naprawdę nie zostało skonfrontowane z tą prawdą. Wersety od 21 do 24. Jeśliście tylko słyszeli o Nim i w Nim pouczeni zostali, gdyż prawda jest w Jezusie, zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze, który ulega zepsuciu, skażeniu na skutek zwodniczych żądz. Cytat według Biblii Tysiąclecia. I odnówcie się w duchu umysłu waszego, a obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. Paweł pisze, że powinniśmy zrobić coś, czego Bóg za nas nie zrobi. Kiedy jesteś małym dzieckiem, to nie ubierasz się sam. Ale jedną z oznak dorastania jest to, że potrafisz się sam ubrać, umiesz włożyć skarpetki, zawiązać buty i tak dalej. Paweł pisze do ludzi, którzy dorośli już do tego, że potrafią się sami ubrać. Pisze do nich, że muszą zrobić dwie rzeczy. Zdjąć ze siebie stare ubranie, czyli stary sposób życia, i włożyć nowe. To oczywiste, że sami jesteśmy odpowiedzialni za zrobienie tego. To nie dzieje się automatycznie w chwili, kiedy zostajemy zbawieni czy ochrzczeni w duchu. O tym musimy się wpierw dowiedzieć, a potem musimy to sami zrobić. Istotą całej operacji jest zamiana. zewleczenie starego człowieka, a w jego miejsce obleczenie nowego człowieka. Przeczytałem te wersety w tłumaczeniu King James Version, a teraz chciałbym je sparafrazować. Przede wszystkim pozwólcie, że poświęcę chwilę na omówienie starego i nowego człowieka. W Nowym Testamencie są użyte pewne fachowe określenia. Jeśli chcesz zostać elektrykiem czy pracować jako elektronik, to żeby wykonywać swoją pracę, musisz nauczyć się fachowego, technicznego języka. Uważam, że tak samo jest z chrześcijanami. Nie mamy zbyt wielu fachowych wyrażeń, ale trochę ich jest. Właśnie z tego powodu mam zastrzeżenia do nowoczesnych przekładów Biblii. Ich język tak bardzo został uwspółcześniony, że prawie zupełnie wyeliminowano z niego fachowe wyrażenia. To wygląda tak, jakby próbować pisać podręcznik z elektroniki dla ludzi bez najmniejszego wykształcenia. Niektórych rzeczy nie da się wyrazić bez użycia fachowych terminów. Podręcznik elektroniki bez technicznych terminów nikomu się nie przyda. I chociaż cieszę się, że są współczesne przekłady Pisma Świętego i sam wielokrotnie je czytam, w wielu przypadkach przekonuję się, że tłumaczenie King James Version, jeśli potrafisz dostosować się do języka angielskiego z czasów elżbietańskich, pewne rzeczy wyraża najlepiej. Oczywiście nie utrzymuję, że jest to wersja, której używał sam apostoł Paweł. Przy okazji coś wam opowiem. W lutym tego roku byłem w Niemczech, gdzie miałem wykłady dla grupy liderów. Przemawiałem za pośrednictwem tłumacza, ale rozumiem język niemiecki. Kiedy cytowałem pewne fragmenty Pisma Świętego, zauważyłem, że nie zostały tak przetłumaczone, jakbym sobie tego życzył. Po prostu miały inne znaczenie. W związku z tym tłumacz odczytał te fragmenty ze swojej Biblii. Zapytałem go, czyje to tłumaczenie. Odpowiedział, że Lutra. Wtedy zwróciłem się do sali z pytaniem, czy ktoś ma jakiś inny przekład. Z tyłu podniósł się człowiek i przeczytał jakieś inne tłumaczenie, które było dobre, podobało mi się. Sytuacja ta powtórzyła się trzykrotnie i w końcu zapytałem tego człowieka z tyłu, jakim tłumaczeniem się posługuje, na co odpowiedział, że katolickim. Określenia stary człowiek i nowy człowiek to właśnie takie fachowe, nowotestamentowe wyrażenia. Wątpię, czy można aż tak unowocześnić język Nowego Testamentu, żeby, omijając fachowe określenia, nie zatracić ich rzeczywistego znaczenia. Według mnie wyrażenie stary człowiek oznacza naturę, która rodzi się w każdym potomku Adama. Oczywiście jest to bardzo teologiczne zagadnienie i nie chcę się wdawać w ten jego aspekt. Chcę tylko powiedzieć, upraszczając całe zagadnienie, że w każdym potomku Adama tkwi buntownik. To jest zabawne, kiedy możemy obserwować, jak bardzo wcześnie w życiu człowieka ten buntownik zaczyna się manifestować. Niemowlę nie musi mieć nawet 6 miesięcy, żeby być buntownikiem i oszustem. Bob Mumford lubił uzasadniać tę tezę następującym przykładem. Niemowlę płacze, ponieważ ma mokro. Zostaje więc przewinięte i przytulone. Ponieważ lubi być przytulane, to następnym razem płacze, chociaż ma sucho. Co to jest? Oszustwo. Jak wcześniej to się zaczyna? Człowiek ma to wrodzone. Kto z was musiał kiedykolwiek uczyć dziecko, w jaki sposób ma być niegrzeczne? A ilu z was musiało staczać boje, żeby nauczyć je czegoś dobrego? Na pewno rozumiecie, co mam na myśli. W Nowym Testamencie są również inne wyrażenia, które w mniejszym lub większym stopniu znaczą to samo, co stary człowiek. Są to określenia ciało i grzeszne ciało. Wszystkie te określenia są używane w Nowym Testamencie, zwłaszcza w listach apostoła Pawła, chociaż także w pismach innych apostołów. Chcę w tym miejscu podkreślić, że ciało nie oznacza tylko naszej fizycznej powłoki. Oznacza to, co otrzymaliśmy wraz z fizycznym ciałem. Innymi słowy, wszystko, co rodzi się na ten świat w fizycznym ciele, ma również naturę, którą Biblia nazywa ciałem lub cielesną naturą, czy starym człowiekiem. Reasumując, mamy kilka równorzędnych określeń tej samej rzeczy. Stary człowiek, ciało, grzeszne ciało. Biblia naucza, że powinniśmy to z siebie zewlec, usunąć, pozbyć się tego. Bez względu na to, którym z tych określeń się posłużysz, musisz się z tego wyzwolić. Musisz się tego pozbyć z jednej konkretnej przyczyny. Stary człowiek ulega skażeniu na skutek zwodniczych rządz. W przekładzie King James Version podoba mi się również słowo skażenie, które jak nitka przewija się przez całe pismo. Inne przekłady podają w tym miejscu różne słowa. Chcę podkreślić, że stary człowiek jest skażonym, zepsutym drzewem, a skażone drzewo nie może rodzić dobrych owoców. Kluczowym słowem Pisma Świętego opisującym starego człowieka jest słowo skażenie. Biblia uczy nas także, w jaki sposób stara natura została skażona. Otóż została skażona na skutek zwodniczych rządz według Biblii Tysiąclecia. Jednak dokładne tłumaczenie powinno brzmieć w ten sposób, że stara natura została skażona z powodu pożądliwości, które są wynikiem zwiedzenia. A więc stary człowiek jest produktem diabelskiego kłamstwa. Bóg powiedział, na pewno umrzesz, a diabeł powiedział, na pewno nie umrzesz. W tym jest oczywista sprzeczność. Kiedy człowiek uwierzył kłamstwu diabła, został przez niego zwiedziony i powstała w nim natura będąca produktem zwodniczych pożądliwości. Słowo pożądliwość oznacza silne pragnienie, które pierwotnie było zaszczepione przez Boga i było dobre. Ale w wyniku zwiedzenia przybrało zły kierunek, stało się szkodliwe i często zniewalające. A więc stary człowiek jest skażony, ponieważ jego przodek otworzył się na diabelskie kłamstwo i został zwiedziony. Pamiętajmy, że główną działalnością szatana jest zwodzenie i oszukiwanie. Wszystko inne ma drugorzędne znaczenie. To zwiedzenie skrępowało naturę człowieka i zmieniło wszczepione przez Boga pragnienie w pożądliwości i żądze, które są szkodliwe i zniewalające. Taki jest obraz starego człowieka. Co my mamy z tym wszystkim począć? Odpowiedź znajdziemy w liście do Efezjan, rozdział 4, werset 23. I odnówcie się w duchu umysłu waszego. Musimy zmienić swój sposób myślenia. Religia zawsze próbuje zmieniać człowieka zewnętrznie. Noś dłuższe ubrania, szczelnie się zapinaj, doszyj coś z brzegu, włóż coś na głowę. Jednym słowem, zrób coś na zewnątrz. Zmyj makijaż, załóż to lub tamto. Generalnie religia próbuje zmieniać człowieka z zewnątrz do wewnątrz. Bóg zawsze działa w odwrotnej kolejności. On zmienia człowieka od środka na zewnątrz, zaczynając od naszych myśli. Bóg mówi, że jeśli ma zajść w nas jakakolwiek efektywna zmiana, to musimy zacząć inaczej myśleć. Inny duch musi mieć dostęp do naszego umysłu. Byłeś zwiedziony przez szatana, a więc teraz musisz się otworzyć na Ducha Świętego, Ducha Prawdy. W rezultacie będziesz w stanie oblec się w nowego człowieka, który jest przeciwieństwem starego człowieka i jest stworzony według Boga lub Boży sposób w sprawiedliwości i świętości prawdy. List do Efezjan, rozdział 4, werset 24. W tym miejscu ponownie dokładne tłumaczenie brzmi nieco inaczej. Który jest stworzony zgodnie z Bożym planem. Jest produktem Bożego zamysłu, Bożych norm, Bożego projektu, sprawiedliwości i świętości prawdy. W tym dosłownym tłumaczeniu lepiej został uwidoczniony kontrast pomiędzy zwiedzeniem a prawdą. Stary człowiek jest produktem szatańskiego oszustwa, zaś nowy człowiek jest produktem Bożej prawdy. Jest rzeczą bardzo znamienną, że szatan przyszedł do rodzaju ludzkiego pod postacią węża. Wiem, że w Teksasie macie bardzo dużo węży. To oczywiście nie jest zarzut. Ale wątpię, czy ktokolwiek z was kiedykolwiek widział prostego węża. Już z samej natury wąż jest zwierzęciem o falistym kształcie, powykręcanym. Myślę, że bardzo dobrze obrazuje to diabła, który jest bardzo pokrętną osobą i nigdy nie pokazuje całej prawdy. Musimy zdjąć z siebie starego, skażonego, zepsutego człowieka i włożyć nowego człowieka, który jest scharakteryzowany jako sprawiedliwy i święty. Pamiętajcie, co Jezus powiedział. Skażone drzewo nie może wydać dobrego owocu. Istota wszystkiego, o czym mówimy, tkwi w tym, że według biblijnego objawienia stary człowiek jest skażony. W konsekwencji nie jest zdolny wydawać dobrego owocu. Myślę, że większość chrześcijan w Ameryce nigdy tak naprawdę nie uświadomiła sobie tego faktu. Co więcej, sądzę, że większość kościelnej działalności w Ameryce polega na próbach skłonienia starego człowieka, żeby się poprawnie zachowywał. Próbuje się go utrzymać w jako takim porządku, posadzić w odpowiedniej ławce, skłonić do płacenia dziesięciny i do prowadzenia porządnego życia. Na tym koniec. Jeśli przyjęliście to, co mówiłem wcześniej, to wiecie, że takie próby są z góry skazane na niepowodzenie. To się nie może udać, bo skażone drzewo nie może wydać dobrego owocu. A więc musi być jakieś inne rozwiązanie. Przeczytajmy teraz dwa inne fragmenty. Zacznijmy od listu do Galacjan, rozdział 5, wersety od 19 do 21. We'll return to this probably tomorrow. Galatians 5:19. Through 22:21. Jawne zaś są uczynki ciała, to znaczy przejawy starego człowieka. Ponownie widzimy, że mamy do czynienia z czymś bardzo oczywistym. Gdybyśmy nie byli zaślepieni kościelną tradycją lub własnymi sposobami myślenia, to wszystkie te rzeczy byłyby dla nas oczywiste. Przeczytajmy tę raczej nieprzyjemną listę. Przeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, waśnie, odszczepieństwo, zabójstwo, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne. O tych zapowiadam wam, jak już przedtem zapowiedziałem, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. To takie oczywiste. Dlaczego więc Paweł musiał to powtarzać ludziom wierzącym? Bo niektórzy chrześcijanie zachowują się tak, jakby mogli te rzeczy robić, a mimo to odziedziczyć Królestwo Boże. Czytamy Nowy Testament, przyjmując błędne założenia. Listy czytamy tak, jakby były one napisane do niechrześcijan. A przecież one wszystkie były kierowane do chrześcijan. Kiedy w liście do Galacjan Paweł pisze, że cokolwiek człowiek sieje, to i rządź będzie, to nie kierował tych słów do grzeszników. Pisał je do chrześcijan. Kiedy pisał, jeśli żyjecie według ciała, to pomrzecie, to nie pisał do grzeszników, ale do chrześcijan. Musimy na te sprawy inaczej patrzeć. Jednym z błędów w naszym podejściu do Słowa Bożego jest ten, że zawsze mamy skłonność do unikania zawartych w nim prawd i twierdzenia, że odnoszą się one do innej grupy, do ludzi w innym kościele lub do tych, którzy w ogóle do kościołów nie chodzą. A prawda zwykle jest taka, że odnoszą się do nas samych. Weźmy drugi fragment. Objawienie Jana, rozdział 21, wersety 7 i 8. Są to jedne z ostatnich słów na kartach Biblii. Zwycięzca odziedziczy to wszystko i będę mu Bogiem, a on będzie mi synem. Wszystkie obietnice zawarte w ostatniej księdze Biblii są adresowane do zwycięzców. Myślę, że w ogóle wszystkie obietnice są skierowane do zwycięzców. Musimy o tym pamiętać. Zwycięzca odziedziczy wszystko. Jestem przekonany, że albo zdobywa się wszystko, albo nic. Albo wszystko zyskujesz, albo wszystko tracisz. Werset 8. Udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących, i skalanych, i zabójców, i przeteczników, i czarowników, i bałwochwalców, i wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To jest śmierć druga. Wymienionych jest tutaj 7 rodzajów ludzi, którzy zmierzają do jeziora ognistego. To bardzo interesujące, że pierwsze 2 rodzaje to ludzie bojaźliwi i niewierzący. Chcę podkreślić, że strach i niewiara w takim samym stopniu są rezultatem działania starego człowieka, jak niemoralność lub czary. Być może nie z rozmysłem, ale faktycznie dzielimy grzechy na te, które są dopuszczalne dla ludzi pobożnych i takie, na które ludzie pobożni krzywo patrzą. Na pijaństwo ludzie pobożni zwykle krzywo patrzą, ale już obżarstwo jest w Kościele akceptowane. Nie sądzę, żeby Biblia robiła jakąś różnicę między tymi 2 rodzajami grzechu. Wiele problemów w naszym chrześcijańskim życiu wypływa z tego, że pozwalamy sobie na te grzechy, które w Kościele są akceptowane. Strach jest grzechem nieposłuszeństwa. Myślę, że co najmniej 365 razy zostało w Biblii powiedziane, żebyśmy się nie bali. Korzeniem problemu jest niewiara. Większość z nas ma w sercu i w życiu dość łagodny stosunek do niewiary. Ale Pismo Święte w 3 rozdziale Listu do Hebrajczyków mówi, że niewierzące serce jest złym, niegodziwym sercem. Odnosi się to do chrześcijan. Zostaliśmy ostrzeżeni. Uważajcie, bracia, żeby ktokolwiek z was nie miał złego, niegodziwego serca niewiary. Niewiara jest złem. Myślę, że cierpimy z powodu ulegania nastrojom takim jak depresja, przeżywanie wątpliwości, strachu czy samotności po prostu dlatego, że nie sprzeciwiamy się tym rzeczom w swoim życiu tak mocno, jak sprzeciwiamy się niemoralności czy pijaństwu. A są one wszystkie produktem tego samego drzewa. Jednym z celów, jakie chciałbym dzisiaj osiągnąć, jest zmotywowanie was do rozprawienia się z tymi rzeczami i do nietolerowania ich w waszym życiu. Odpowiedzcie sobie uczciwie na pytanie, czy Bóg zapewnił nam pełną możliwość uwolnienia od niemoralności, nie zapewniając nam takiej samej możliwości uwolnienia od zwątpienia? Jak myślicie? To jest ciekawa sprawa. Wielokrotnie słyszałem kazania Dona, w którym mówił, że Jezus był o wiele gwałtowniejszy w stosunku do uczniów, którym zarzucał niewiarę, niż w stosunku do kobiety przyłapanej na cudzołóstwie. Bardzo mi to pomogło. Nie chodzi o to, że Jezus puszczał płazem niemoralność, ale o to, że o wiele bardziej ranił go i niepokoił brak wiary. Rozpoznawajmy drzewo po jego owocach. Jeśli owoc jest zły, to musi pochodzić ze złego drzewa. Jeśli wątpimy, ogarnia nas strach, brakuje nam wiary, ulegamy nastrojom, Muszę powiedzieć, że stale spotykam chrześcijan ulegających nastrojom. Jednego dnia są w chmurach, a drugiego na dnie. Jednego dnia mają zwycięstwo, a następnego dnia odnoszą porażkę. Jednego dnia wierzą, a następnego wątpią. Oczywiście ja nikogo nie potępiam, gdyż wiem, że wszyscy prowadzimy duchową walkę i nie każdą rundę wygrywamy. Ale chcę powiedzieć, że nigdy nie wygramy, jeśli będziemy te rzeczy tolerować. Musimy rozpoznać drzewo po jego owocach i nie możemy problemu ukrywać pod religijnym żargonem. Skoro mamy do czynienia ze skażonym, zepsutym drzewem, to musimy poznać Boży sposób na to drzewo. Jakie jest Boże rozwiązanie dla starego człowieka? Jak Bóg sobie z nim radzi? Jakie wyjście proponuje? Chcę powiedzieć, że Boże rozwiązanie jest radykalne w najgłębszym tego słowa znaczeniu. Czy wiecie, co to znaczy, że jest radykalne? To znaczy, że sięga do samego korzenia problemu. Kiedy Jan Chrzciciel zapowiadał nadejście czasów Ewangelii, powiedział, że już siekiera została przyłożona do korzenia drzewa i każde drzewo, które nie rodzi dobrego owocu, zostanie wycięte i wrzucone w ogień. Pamiętam, jak będąc jeszcze studentem filozofii, lubiłem siadać z ludźmi i dyskutować, debatować, spekulować na różne tematy tak długo, jak byli w stanie to wytrzymać. Kiedyś znalazłem się w domu mojego kolegi ze studiów. Była to żydowska rodzina. Typ intelektualistów, którzy wierzą we wszystko i w nic. Są po stronie wszystkiego, ale przeciwko niczemu. Wtedy nie byłem jeszcze chrześcijaninem. Matka mojego kolegi aprobowała nauczanie Jezusa, ale w sposób dość protekcjonalny. W taki elegancki sposób, który stawia na równi Jezusa, Buddę i Sokratesa. Pamiętam, jak ku własnemu zaskoczeniu powiedziałem do niej, że w Ewangelii podoba mi się jej bezwzględność, bezkompromisowość. Naprawdę zdegustowałem tą wypowiedzią wszystkich obecnych. Ale muszę powtórzyć, że w pewnym sensie Ewangelia jest całkowicie bezlitosna. Jeżeli chodzi o postępowanie z Bożymi wrogami, to Ewangelia nie szuka z nimi pokoju. Siekiera już jest przyłożona do korzenia drzewa. Bóg mówi, żebyśmy nie obcinali gałęzi, żebyśmy nawet nie ścinali pnia, ale od razu rozprawili się z korzeniem, wyrwali go z ziemi. Nie chciejmy więcej tego drzewa. Tak więc mówimy teraz o Bożym sposobie na starego człowieka. Jest to bardzo prosty sposób, który można wyrazić jednym słowem. Egzekucja. Bóg nie ma żadnego planu dla starego człowieka. Nie wysyła go do szkoły, nie wysyła go do szkółki niedzielnej, nie uczy go 10 przykazań ani złotych zasad. Po prostu wykonuje na nim egzekucję. Stary człowiek jest nie do poprawienia. Nie można go ani zmienić, ani zreformować. On nie jest zdolny do rodzenia dobrych owoców. Bóg jest w tym bardzo logiczny i konsekwentny. Kiedy zacząłem czytać Biblię i jej wierzyć, to jako logikowi z wykształcenia, największą przyjemność sprawiał mi fakt, że była ona całkowicie logiczna. Bóg mówi, że skażone drzewo nie może rodzić dobrych owoców. Co wobec tego należy zrobić z takim drzewem? Należy je ściąć, a nie dłubać przy nim. Nie należy wynajdywać jakiegoś religijnego nawozu, żeby użyźnić mu glebę. Nie należy go spryskiwać przeciwko robakom. Po prostu trzeba ściąć tę paskudną rzecz. To wszystko. My całymi latami dłubiemy coś przy naszym drzewie, spryskujemy je, wymyślamy dla niego nowe nazwy, jeździmy do specjalistów w dziedzinie ogrodnictwa, to znaczy psychiatrów, którzy przepisują 3 różne lekarstwa, a żadne nie działa. To oczywiście nie jest atak na psychiatrów, ale jako chrześcijanie nie mamy potrzeby ani prawa zwracać się do psychiatrów o pomoc w problemach dotyczących starego człowieka. Bóg już zapewnił nam swoje rozwiązanie i zapewniam was, że jest o wiele tańsze. Przyjrzyjmy się temu rozwiązaniu. Wystarczy, że przeczytam jeden werset, gdzie jest ono wyraźnie podane. List do Rzymian, rozdział 6, werset 6. Wiedząc to, że nasz stary człowiek jest wespół z nim ukrzyżowany, aby ciało grzechu zostało unicestwione, byśmy już więcej nie służyli grzechowi. Cytat według Biblii Warszawskiej. Pozwólcie, że przytoczę inną wersję tego wersetu. Wiedząc to, że nasz stary człowiek został wespół z nim ukrzyżowany. Z was, którzy nadal przejmują się gramatyką, a coraz mniej takich Amerykanów spotykam, a więc ci, których jeszcze takie sprawy obchodzą, wiedzą, że w gramatyce istnieją różne czasy. Jest czas teraźniejszy i przeszły i jest czas perfekt, który stanowi połączenie ich obu. Czasy perfekt i przeszły różnią się od siebie. Wyrażenie został wespół z nim ukrzyżowany jest użyte właśnie w czasie perfekt. Czas perfekt oznacza jakąś czynność, która została wykonana w przeszłości i jej skutki nadal trwają. Jeżeli używając tego czasu powiemy, że drzwi zostały zamknięte, oznacza to również, że one nadal są zamknięte. Ale jeśli użyjemy czasu przeszłego, mówiąc, że drzwi zostały zamknięte, to nie przekazujemy żadnej informacji na temat tego, co się w tej chwili z nimi dzieje. Na tym polega różnica między tymi czasami. Któregoś dnia, czytając ten fragment w języku greckim, zobaczyłem, że użyty jest tutaj czas przeszły i doznałem olśnienia. Coś zrozumiałem. Wiedząc to, że nasz stary człowiek został wespół z nim ukrzyżowany. Otóż zrozumiałem, że fragment ten dotyczy faktu historycznego. Dotyczy czegoś, co miało miejsce w przeszłości. Stary człowiek został ukrzyżowany. Bez względu na to, czy o tym fakcie wiemy, czy nie wiemy, na sam fakt nie ma to żadnego wpływu. Dla mnie stało się oczywiste, że Boże lekarstwo na mój stan opiera się na fakcie historycznym. Kiedy Jezus umarł na krzyżu, nasz stary człowiek umarł razem z Nim. Być może dla was nie będzie to pomocne, ale dla mnie zamiana czasu perfekt na przeszły sprawiła, że dostrzegłem w tym wydarzeniu historyczny fakt. Nie ma powodu, żebyśmy uznali inne przekłady za niepoprawne gramatycznie. Chodzi mi tylko o ostrość widzenia tej sprawy. W pewnym momencie w historii ludzkości, w konkretnym dniu, o konkretnej godzinie i w konkretnym miejscu, nasz stary człowiek został ukrzyżowany. To jest nasze lekarstwo. Nie mamy innego i żaden inny sposób nie działa. Dlaczego stary człowiek został ukrzyżowany? Aby grzeszne ciało, to jest nasz stary człowiek, zostało unicestwione. Moim zdaniem słowo unicestwione wprowadza w błąd. Nie wiem, jak przekładają to współczesne wersje, ale ja powiedziałbym, aby grzeszne ciało przestało być skuteczne, aby stało się nieefektywne, nieczynne. Czy ktoś z obecnych posiada przekład New American Standard? Aby pozbyć się grzesznego ciała. Nawet to, według mnie, nie jest dokładnym tłumaczeniem. Czy ktoś ma jeszcze jakieś inne tłumaczenie? Wyrażenie, że ciało zostało unicestwione, sugeruje, iż nigdy już z nim nie będzie żadnych kłopotów. Ale wiemy, że nie zawsze tak jest. W języku greckim jest tutaj powiedziane, że grzesznemu ciału nie pozwala się dłużej działać. Byśmy już nadal nie służyli grzechowi, nie byli niewolnikami grzechu, według Biblii Tysiąclecia. Czy rozumiecie, że mieć przebaczone grzechy to jedna sprawa, a ucieczka z niewoli grzechu to coś innego? Wielu ludzi, którzy mają przebaczone grzechy, jeszcze nie uciekło z niewoli grzechu. Jak długo żyje stary człowiek, tak długo jest on niewolnikiem grzechu. I dopóki my żyjemy w nim, a on w nas, dopóty prowadzimy życie niewolnika, pozostajemy w niewoli grzechu. Jestem pewien, że mnóstwo ludzi w kościołach liturgicznych, takich jak katolicki czy episkopalny, praktykuje wyznawanie grzechów i przyjmuje przebaczenie w odpowiednie dni tygodnia, czy to w piątki, czy w niedzielę. wierzą, że oni otrzymują przebaczenie. Ale jednym jest otrzymanie przebaczenia, a czym innym wyzwolenie z niewoli grzechu. Jedynym biblijnym sposobem uwolnienia z niewoli grzechu jest egzekucja starego człowieka. A więc Boży sposób na starego człowieka jest taki, że musimy wiedzieć, iż nasz stary człowiek został razem z Jezusem ukrzyżowany, w wyniku czego grzeszne ciało może być nieefektywne i że odtąd nie powinniśmy żyć w niewoli grzechu. Przejdźmy do następnego fragmentu. List do Galacjan, rozdział 5, werset 24. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i rządzami. To jest bardzo ważny fragment. Ufam, że mam do czynienia z dojrzałymi ludźmi. Nie chcę nikogo przestraszyć, ale widzimy, że znakiem świadczącym o przynależności do Jezusa Chrystusa jest ukrzyżowanie swojego ciała. Jeśli ciało nadal aktywnie działa w naszym życiu, to jaki mamy dowód na to, że należymy do Chrystusa? W liście do Rzymian, rozdziale 6, wersecie 6 jest powiedziane, że Bóg to już uczynił. Natomiast w liście do Galacjan, rozdziale 5, wersecie 24 mówi się, że to my mamy ciało ukrzyżować. Który werset jest prawdziwy? Oba. Gdyby Bóg tego wpierw nie uczynił, nie bylibyśmy w stanie tego zrobić. Ale dopóki my sami tego nie zrobimy, to fakt, że Bóg już to uczynił, nie przynosi praktycznego rezultatu. Aby zamiana mogła dojść do skutku, nasz wysiłek musi połączyć się z tym, czego Bóg dokonał. Zauważcie, że to my ukrzyżowaliśmy ciało swoje wraz z namiętnościami i rządzami. Zamiast namiętności ja wstawiłbym tutaj uleganie nastrojom. Nie wiem dlaczego, ale nagle postanowiłem wypowiedzieć wojnę zmiennym nastrojom. Myślę, że są one bardziej szkodliwe, niż nam się wydaje. Tak się składa, że mam do czynienia z pewnymi nastolatkami. Chyba wiecie, że nastolatki bardzo ulegają nastrojom. Jeśli z nimi mieszkasz, to tak się napatrzysz na zmienne nastroje, że powinno cię to samego z nich na zawsze wyleczyć. Jakie jest na to lekarstwo? Krzyż, ukrzyżowanie, egzekucja. Zwłoki nie są podatne na nastroje. Nie obrażają się. Po prostu nie żyją. To jest naprawdę Boży sposób. Chciałbym teraz poświęcić chwilę temu, co nie jest skażone. Mówiliśmy o skażonym drzewie, o owocach, jakie ono rodzi i o tym, jakie jest Boże rozwiązanie tej sytuacji. Przyjrzyjmy się teraz Bożej alternatywie. Kluczowym słowem jest tutaj nieskazitelność, całkowite przeciwieństwo skażenia. Otwórzmy pierwszy list Piotra. Ja tylko zasygnalizuję pewne fakty. Jest to bowiem bardzo obszerne zagadnienie. Mam nadzieję, że prześledzicie je i przemyślicie we własnym zakresie. Pierwszy list Piotra, rozdział 1, wersety 22 i 23. Oczyszczając dusze wasze w posłuszeństwie prawdy przez Ducha Świętego ku nieobłudnej braterskiej miłości. Cytat według Biblii Gdańskiej. Zwróćcie uwagę, że oczyszczamy duszę nie przez słuchanie prawdy, ale przez posłuszeństwo prawdzie. Wielu ludzi słucha, ale nie są posłuszni i w związku z tym nie zostają oczyszczeni. Dowodem na to, że oczyściliśmy swoją duszę, jest fakt, że kochamy innych wierzących. W następnym wersecie jest opisane główne źródło miłości. Odrodzeni będąc nie z nasienia skazitelnego, ale z nieskazitelnego, przez Słowo Boże żywe i trwające na wieki. Cytat według Biblii Gdańskiej. Kluczem jest nieskazitelność. Na tym świecie każde nasienie dające życie, czy to życie ludzkie, roślinne czy zwierzęce, jest nasieniem skażonym i rodzi skażone życie. W sferze naturalnej nikt z nas nie poznał innego życia, jak tylko skażone. To, że jest ona skażone, oznacza, iż podlega zepsuciu, gniciu i nie pozostanie na zawsze w doskonałym stanie. Wszystko, co znamy w sferze naturalnej, jest skażone. Niektóre rzeczy bardzo szybko się psują. Innym potrzeba na to wielu lat, ale ziarno skażenia jest we wszystkim, nie wyłączając naszych własnych ciał. To jest fakt, który musimy uznać. Niektórzy chrześcijanie żyją tak, jakby nigdy nie mieli umrzeć. Nie mówię o tym dlatego, że jestem chory czy w złym nastroju, ale muszę podkreślić, że jeśli w naszym życiu nie uznajemy faktu, że kiedyś umrzemy, to nasza wiara jest bardzo nierealistyczna. Wiara chrześcijańska również pod tym względem nas zabezpiecza. Nie musimy uciekać przed faktem śmierci, nie musimy życzyć sobie, żeby ona nigdy nie nastąpiła, czy zachowywać się tak, jakby śmierć nas nie czekała. Wiara w Boga zabezpiecza nas od tej strony. Żyjemy w skażonym świecie, ale Bóg daje drogę ucieczki od skażenia. Jaka to droga? Narodzenie na nowo. Z jakiego nasienia? Nieskazitelnego. Co jest tym nieskazitelnym nasieniem? Słowo Boże. Słowo, które przychodzi do nas poprzez Pismo Święte, jest nieskazitelne, czyste, nieskalane, wieczne i nie ma w nim zła. Nigdy nie wyjdzie z niego nic złego, bo nic złego w nim nie ma. Słowo jest absolutną prawdą. Nie ma w nim kłamstwa, nie ma oszustwa, ani żadnego fałszu. Kiedy przyjmujemy nasienie słowa przez wiarę do swoich serc i poddajemy się mu, wytwarza ono w nas nowy rodzaj życia, życie nieskazitelne. Ten rodzaj życia to osoba, Jezus Chrystus. Niektórzy z was na pewno znają Tomiego Tysona, który jest metodystycznym kaznodzieją. Pamiętam, jak opowiadał kiedyś, że będąc małym chłopcem, bardzo lubił hodować arbuzy. Prawdziwą przyjemność sprawiało mu kupowanie torebki z nasionami, na której był obrazek wspaniałego, dojrzałego, czerwonego, soczystego arbuza przekrojonego na pół. Fascynowało go, że może wziąć małe czarne pestki, włożyć je do ziemi i jeśli wszystko dobrze pójdzie, otrzyma piękny, soczysty owoc. Podobnie jest ze Słowem Bożym. To może być tylko połowa wersetu, ale jeśli uwierzysz w te słowa, zaczniesz zgodnie z nimi postępować, to narodzisz się na nowo. W tej małej, nieatrakcyjnej, czarnej pestce kryje się możliwość osiągnięcia wspaniałego, wiecznego, świętego i nieskażonego życia. Ono tam jest. Takie życie powstaje z nasienia Słowa Bożego. Ponieważ nasienie jest nieskażone, życie z niego powstałe również jest nieskażone. Myślę, że przyswojenie tej prawdy pozwoli nam zrozumieć fragment Pisma Świętego, który w przeciwnym razie byłby nam bardzo trudno zrozumieć. Mam na myśli pierwszy list Jana, rozdział 3, wersety 8 i 9. Jan napisał ten list, będąc już człowiekiem dojrzałym w wierze. Duże wrażenie robi na mnie prostota i klarowność jego myśli. Generalnie dotyczy on bardzo prostych pojęć. Grzechu i sprawiedliwości, ciemności i światłości, nienawiści i miłości, fałszu i prawdy. Nie ma w nim niczego zamazanego czy niewyraźnego. Nie ma w nim żadnego kompromisu. Osobiście dążę do tego, aby myśleć w ten sposób, żeby móc uchwycić całą prawdę, a nie półprawdy czy 3/4 prawdy. Móc widzieć rzeczy takimi, jakimi naprawdę są. tak jak Bóg je widzi, bez kompromisu, a nie tak, jak człowiek o nich mówi lub jak przedstawia je religia. Bóg jest światłością i nie ma w Nim żadnej ciemności. Jeśli mówimy, że mamy z Nim społeczność, a chodzimy w ciemności, to kłamiemy. Jesteśmy albo w światłości, albo w ciemności. Uważam, że taka prostota jest oznaką dojrzałości. 30 lat temu myślałem w sposób bardzo zawiły i skomplikowany.
30 lat temu I was very involved. Complicated.
Nie wiem, o ile więcej prostoty jest we mnie teraz, ale myślę w o wiele mniej skomplikowany sposób. Moim celem jest prostota. Odkryłem, że jeśli nie potrafię czegoś powiedzieć w prosty sposób, to znaczy, że tego nie zrozumiałem, a więc staram się to lepiej zrozumieć. W tych wersetach mamy stwierdzenia trafiające w samo sedno. Pierwszy list Jana, rozdział 3, wersety 8-9. Kto popełnia grzech, z diabła jest, gdyż diabeł od początku grzeszy. A Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie. I znowu mamy słowo zniweczyć, unicestwić. Jednak w oryginale jest ono innym słowem niż to z listu do Rzymian, rozdziału 6, wersetu 6. Słowo użyte tutaj oznacza przekreślić, zniweczyć. Tam oznaczało wyłączyć działania. Werset 9. Kto z Boga się narodził, grzechu nie popełnia, gdyż posiew Boży jest w nim i nie może grzeszyć, gdyż z Boga się narodził. Większość nowoczesnych przekładów w tym wersecie używa sformułowania nie może stale nałogowo grzeszyć. John Wesley, komentując to dawno temu, powiedział, że nie można tego w ten sposób interpretować. Czytałem tłumaczenie New International Version, w którym również jest mowa o nałogowym grzechu. Kto z Boga się narodził, nie grzeszy nałogowo. Dlaczego stawia się tu słowo nałogowo? Ponieważ wiemy, że wielu ludzi grzeszy, chociaż narodzili się z Boga. Wy jesteście wyjątkiem, ale ja nie jestem. Narodziłem się z Boga 37 lat temu i nadal czasami grzeszę. Czy mam przestać być kaznodzieją? Spróbujcie znaleźć kaznodzieję, który nigdy nie grzeszy. Zatem mówi się o nałogowym grzechu, żeby jakoś pogodzić ten werset z rzeczywistością. Ale w tym samym wersecie jest również powiedziane, że człowiek, który narodził się z Boga, nie może grzeszyć. Czy to jest prawda? Czy rzeczywiście nie jesteście w stanie grzeszyć? Nawet jeśli nie grzeszycie, czy to oznacza, że nie możecie zgrzeszyć? No cóż, można powiedzieć, że nie grzeszymy nałogowo. Chociaż ja znam narodzonych na nowo chrześcijan, którzy grzeszą nałogowo. Grzeszą plotkarstwem. Kto z was zna narodzonego na nowo chrześcijanina, który jest nałogowym plotkarzem? Nie musicie podnosić rąk. A jednak wiecie, że ona narodziła się na nowo. Zauważcie, powiedziałem ona. A kto z was zna narodzonego na nowo chrześcijanina, który stale wpada w złość, mniej więcej raz w tygodniu? A jednak wiecie, że on narodził się na nowo. Według mnie nie można uciekać się w tym przypadku do określenia nałogowego czy stale powtarzającego się grzechu. W oryginale greckim nie występuje określenie nałogowy grzech. Tam występuje tylko jedno słowo, grzech. Mogę się mylić, ale jak mawia Bob Mumford, nic na to nie poradzę, jeśli mam rację. Jestem przekonany, że w tym wersecie jest mowa o dwóch ludziach, starym i nowym człowieku. Chodzi o dwie natury. Tę, która jest produktem szatańskiego oszustwa i drugą, która jest produktem Bożej prawdy. Jedna skażona, druga nieskażona. Mowa jest tutaj o osobie, która posiada w sobie inną osobę. Dopóki nowa natura działa w tobie, to nie możesz grzeszyć, ponieważ dobre drzewo nie może rodzić skażonego owocu. Ale kiedykolwiek działa w tobie stara natura, to zawsze rezultatem będzie grzech, bo skażone drzewo nie może rodzić dobrego owocu. W pierwszym liście Jana, rozdziale 3, wersecie 9, użyto zaimka kto, podczas gdy w 5 rozdziale 4 wersecie jest powiedziane, bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat. A więc mamy dwa różne zaimki, kto i co. Nie mówię tego po to, żeby dowodzić swojej mądrości albo dzielić włos na czworo, ale chodzi mi o to, że Pismo Święte ukazuje w ten sposób dwie natury. Jedna jest skażona i zawsze rodzi skażone owoce. Druga narodziła się z nieskażonego ziarna i jak wynika to z 3 rozdziału 9 wersetu 1 listu Jana, nie może grzeszyć, ponieważ posiew Boży jest w nim. Co jest tym nasieniem? Słowo Boże. Innymi słowy, Boże Słowo przyjęte przez wiarę do naszych serc nie może rodzić niczego złego. Ono jest nieskazitelne i nic skażonego z niego nie powstanie. A więc jesteśmy zawieszeni pomiędzy dwiema naturami. Oczywiście mam świadomość, że istnieją grupy, zwłaszcza tak zwane grupy uświęceniowe, które nauczają, że stara natura została wytępiona. Ja mogę na to odpowiedzieć tylko tak. Uwierzę, jeśli to zobaczę na własne oczy. Najczęściej takie nauczanie robi z ludzi hipokrytów. Zanim ich stara natura została wytępiona, wpadali w złość. A teraz wpadanie w złość nazywają świętym oburzeniem. Ale zmienianie etykietek nie zmienia rzeczywistości. Proszę, zrozumcie mnie dobrze. Wierzę, że jest możliwe, aby narodzony na nowo chrześcijanin nie grzeszył. Wierzę, że jest to wolą Bożą. Ale wiem również, że niektórzy narodzeni na nowo chrześcijanie grzeszą. A więc mamy do czynienia z problemem, którym jest stara natura. Co musimy w tej sytuacji zrobić? Paweł pisze, żebyśmy zewlekli starego człowieka, a oblekli nowego człowieka. To oczywiste, że możemy to zrobić, ale możemy też tego nie zrobić. Wszystko zależy od nas. Ilu z nas to uczyniło? Ilu z nas przyjęło do wiadomości, że taka jest wola Boża odnośnie naszego życia, że jest to rozwiązanie zapewnione nam przez Boga? Rzućmy okiem przez chwilę na dobrze znaną listę owoców Ducha Świętego z listu do Galacjan. Prawdopodobnie jutro do niej wrócimy. List do Galacjan, rozdział 5, werset 22. Owocem zaś Ducha są miłość, radość, pokój i tak dalej. To, co narodziło się z Ducha Świętego przez Słowo Boże, nie może wydawać złego owocu. Na tej liście nie ma niczego złego. Paweł pisze, że przeciwko takim cnotom nie ma prawa. Jeśli przynosisz owoce ducha, to nie podlegasz żadnemu prawu. Żadne prawo nie może zostać użyte przeciwko tobie, bo robisz to, co właściwe. Przynosisz dobry owoc bez zmazy, bez skazy, bez żadnej wady. Chciałbym, abyśmy poszli razem jeszcze o krok dalej, a potem omówię praktyczne zastosowanie dzisiejszego nauczania i zakończymy wykład. Otwórzmy drugi list Piotra, rozdział 1, werset 2. Mamy tu do czynienia z dość skomplikowanym językiem i jest on taki we wszystkich przekładach. Stwierdzenia Piotra są dość zawiłe. Drugi list Piotra, rozdział 1, werset 2. Łaska i pokój niech się wam rozmnożą przez poznanie Boga i Pana naszego Jezusa Chrystusa. Bóg ofiarowuje nam dwie wspaniałe rzeczy. Łaskę i pokój. Możemy je otrzymać wyłącznie poprzez poznanie Boga i Jezusa. Nie ma innego sposobu. Wersety 3 i 4 wyjaśniają, w jaki sposób działają łaska i pokój i jak stają się dostępne. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. Zwróćcie uwagę na czas, jaki został tutaj użyty. Bóg zapewnił wszystko, czegokolwiek możemy potrzebować do życia i pobożności. To także jest sprzeczne ze sposobem myślenia większości chrześcijan, którzy zachowują się tak, jakby Bóg bardzo skąpo zaspokajał i to wyłącznie nasze podstawowe potrzeby. I tylko należy mieć nadzieję, że może później coś więcej dla nas zrobi. Takie myślenie jest całkowicie sprzeczne z tym, czego naucza Pismo Święte. Bóg już dał nam wszystko, czego możemy potrzebować teraz i w wieczności, w każdej formie życia. Odczytajmy drugą część wersetu trzeciego. Przez poznanie Tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę, to znaczy Jezusa Chrystusa. Wszystko zawiera się w Jezusie. Nie potrzebujemy żadnego innego kanału niż Jezus, ani źródła niż Bóg. Wszystko, czego potrzebujemy, zapewnił nam Bóg przez Jezusa. W wersecie czwartym znajdujemy odpowiedź na pytanie, jak się to odbywa w praktyce. Ta odpowiedź rozwiązuje problem. Być może siedzisz tutaj i zastanawiasz się, skoro Bóg już wszystko zapewnił, czego potrzebuje, zatem gdzie to jest? Werset czwarty odpowiada na to pytanie. Przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice? Bóg zaspokaja wszystkie nasze potrzeby poprzez obietnice. Ilekroć głoszę na ten temat, zawsze proszę słuchaczy o głośne powtarzanie tej prawdy. A więc powtarzajcie za mną. Zaspokojenie naszych potrzeb jest w obietnicach. Zaspokojenie naszych potrzeb jest w obietnicach. A więc możesz je mieć potencjalnie, ale w praktyce nie posiadać nic. Jeśli nie znasz obietnic, nie postępujesz według nich, nie domagasz się ich, nie bierzesz dla siebie, to twoje potrzeby pozostają niezaspokojone. Jednak z Bożej strony zostały uczynione wszystko. Wreszcie dochodzimy do końca wersetu czwartego. To, co tam jest powiedziane, po prostu zapiera dech w piersiach. Aż trudno w to uwierzyć. Pozwólcie, że coś wam powiem. Tydzień temu podjąłem poważną decyzję. Być może zdziwicie się, że podjąłem ją dopiero po 37 latach bycia chrześcijaninem. Czy wiecie, co postanowiłem? Postanowiłem wierzyć Bogu bez uprzedzeń, bez zastrzeżeń i bez ograniczeń. Tak po prostu. Mam zamiar tak wierzyć. Żeby dojść do takiego punktu w życiu, potrzebowałem 37 lat. To niezwykle ważna decyzja. Postanowiłem zawierzyć Bogu. Ze swojej strony mam zamiar wierzyć we wszystko, co Bóg mówi, bez względu na to, czy wydaje się to prawdopodobne, czy ludzie się z tym zgadzają i czy kościoły tego nauczają. To wszystko ma drugorzędne znaczenie. Chcę wierzyć Bogu najbardziej, jak potrafię. Myślę, że do tej pory za bardzo przeszkadzało mi w tym wiele spraw, które nie są aż tak ważne. Przejmowałem się tym, co myślą ludzie, czego nauczają kościoły, co pisze się w książkach lub czego doświadczają inni chrześcijanie. Zaś jedyną wartość ma to, co mówi Bóg. W to, co teraz przeczytamy, będziecie musieli uwierzyć Bogu, gdyż nikt inny wam tego nie powie. Werset czwarty. Mowa jest o obietnicach. Abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury. Nie wiem, czy zrozumieliście, o co tutaj chodzi. Ja dorastałem, studiując język angielski z czasów elżbietańskich. Dla mnie jest to piękny język i świetnie się w nim czuję. Ale zdaję sobie sprawę, że dorasta pokolenie, które chyba już nawet nie wie, kim był William Shakespeare. To nie szkodzi, bo można przejść przez życie, nie wiedząc, kim był William Shakespeare. Natomiast nie można z powodzeniem przejść przez życie, nie wiedząc, kim był Jezus Chrystus. W każdym razie rozumiecie, że te słowa bardzo do mnie docierają. Myślę, że je słyszycie, ale nie wiecie, co tak naprawdę znaczą. Mamy być uczestnikami Bożej natury. Boża natura ma być naszą naturą. Musimy stać się boscy w swojej naturze. To jest fantastyczne, prawda? I końcowy fragment tego wersetu, który doskonale pasuje do tego, o czym dzisiaj mówimy. Uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość. Pożądliwość jest źródłem skażenia, a źródłem pożądliwości jest zwiedzenie. Pamiętajcie, że stary człowiek ulega zepsuciu na skutek zwodniczych żądz. Diabeł go zwiódł, zaszczepił w nim pożądliwość, a ta przyniosła skażenie. Ale z tej sytuacji istnieje wyjście. Nie musimy ulegać pożądliwościom i skażeniu. Czyż to nie jest cudowne? Gdybym się nie zdecydował zawierzyć Bogu bez zastrzeżeń, to nie potrafiłbym w to uwierzyć. Mogę być uczestnikiem boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie wypełnia ten brudny świat w wyniku pożądliwości. Ale jest to możliwe tylko poprzez przyjęcie obietnic. Obietnica to jedno ziarno Bożego Słowa, które przyjąłem do serca. Wytworzyło we mnie boską, wieczną, nieskazitelną naturę, niezdolną do grzechu. I ta natura, jeśli ją karmię i umacniam, dzień po dniu przyjmując na własność Boże obietnice, przejmuje nade mną kontrolę. Im bardziej mnie ogarnia, tym bardziej inne obce siły są usuwane z mojego życia. To jest proces. Staję się uczestnikiem boskiej natury. Najpierw zostaje zaszczepione we mnie nasienie boskiej natury, ale wierząc Bożemu Słowu, żyjąc Jego obietnicami, karmiąc umysł tym, co ono mówi, ta boska natura rośnie i wypełnia mnie. Wszędzie tam, gdzie ona przychodzi, nie ma już miejsca dla skażenia, ponieważ boska natura i skażenie wzajemnie się wykluczają i nie mogą zajmować tego samego miejsca. Taki jest potencjał tkwiący w nowym człowieku. Ale czy zostanie wykorzystany? To już odrębna sprawa. Możesz mieć obietnicę na każdy dzień, wszędzie wokół siebie, pod nosem, a mimo to nigdy nie zacząć według nich działać. Możesz nigdy nie zacząć tego potencjału realizować i wprowadzać w życie. Tak czy owak, ono jest i czeka. Na zakończenie chciałbym podać kroki, jakie musimy podjąć, żeby zastosować te prawdy w praktyce. Doprawdy nie wiem, jak apostołowi Piotrowi udało się kończyć te kazania bez tych 5 kroków. Przekonałem się, że jest wyższy poziom zwiastowania niż ten, na którym my jesteśmy. Oni po prostu zwiastowali Jezusa Chrystusa, a resztą zajmował się Duch Święty. Ja nie żartuję z ludzi, którzy proponują podejmowanie kolejnych kroków. Sam bowiem proponowałem w różnych sprawach 2, 3, 4, 5, a nawet 6 kroków. Chyba nigdy nie przekroczyłem 7. W chrześcijaństwie w czasach Nowego Testamentu życie miało taką jakość i witalność, że nie trzeba było każdemu mówić, co ma robić krok po kroku. Zwiastowane słowo szybko się realizowało i stawało się ciałem. Coś się zmieniło. Przed nami jest jeszcze długa droga, zanim coś takiego osiągniemy. Póki co róbmy pewne rzeczy krok po kroku. W tym przypadku proponuję 6 kroków. Po pierwsze, zgodnie z listem do Rzymian, rozdziałem 6, wersetem 6, musimy wiedzieć. Wiedząc to, jeśli czegoś nie wiesz, to nigdy się to nie zdarzy. Musisz to wiedzieć. Musisz znać biblijne fakty, o których dzisiaj mówiłem. Jeśli o nich nie wiesz, to nie masz szans ich doświadczyć. Po drugie, kiedy już znasz taki fakt, musisz go odnieść i zastosować do siebie samego. To jest kwestia decyzji. Podobnie i wy uważajcie siebie za umarłych dla grzechu. Podobnie znaczy, tak samo jak Jezus umarł, tak samo wy uważajcie siebie za umarłych dla grzechu. Co to znaczy być umarłym dla grzechu? W jednym z 3 tomów mojej książki pod tytułem Podstawy wiary chrześcijańskiej umieściłem opis tego, co to znaczy być umarłym dla grzechu. Teraz przypomniałem sobie tę ilustrację. Wyobraźmy sobie mężczyznę, który według wszelkich religijnych norm jest strasznym człowiekiem. Pije whisky, pali cygara, przeklina, nigdy nie chodzi do kościoła, uprawia hazard. W telewizji ogląda wolną Amerykankę, ogólnie mówiąc jest brutalem. Ale jego żona jest chrześcijanką. Chodzi do lokalnego zboru i wychowuje dzieci na chrześcijan. Którejś niedzieli wieczorem żona wraz z dziećmi cichutko wymyka się na nabożeństwo, w każdej chwili spodziewając się usłyszeć przekleństwa rzucane z tyłu przez wściekłego męża. Zostawia go siedzącego w fotelu i oglądającego telewizję. Obok niego stoi szklanka z alkoholem, w ustach cygaro, a wokół kłęby dymu. Po prostu grzesznik. Na nabożeństwie przeżywali wspaniałe chwile. Około 2,5 godziny później żona wchodzi do domu, znów cichutko na palcach, nasłuchując, kiedy mąż zacznie krzyczeć, przeklinać, krytykować i czymś w nią rzucać. Wchodzi, podłoga zaskrzypiała, uchyla drzwi, ale ze strony męża nie ma żadnej reakcji. Wchodzą do pokoju. On siedzi jak zwykle, ale nie przeklina ich, nie krzyczy, niczego nie pije. Dym z cygara przesuwa mu się pod nosem, ale nie wzbudza z jego strony żadnego zainteresowania. Czy wiecie dlaczego? Ponieważ umarł. Miał atak serca i umarł. Oto co to znaczy być umarłym dla grzechu. Grzech już cię nie pociąga. Nie ma już nad tobą mocy. Nie wywołuje w tobie żadnej reakcji. Podobnie i wy uważajcie siebie za prawdziwie umarłych dla grzechu. Cieszę się, że Bóg umieścił w tym wersecie słowo prawdziwie, bo nie chodzi tu o teologiczne wymysły, ale o prawdziwą sytuację. Musimy prawdziwie umrzeć dla grzechu. W jaki sposób? Podobnie jak Jezus umarł na krzyżu, uważa siebie za tak samo umarłego dla grzechu. Powiedziałem kiedyś pewnej osobie, jeśli rzeczywiście prawdą jest to, co o sobie myślisz, że jesteś osobą niezwykłą, zachwycającą, zabawną, kulturalną i fascynującą, to szkoda byłoby, żebyś umarła. Dlaczego mówię coś takiego? Ponieważ konieczna jest decyzja. Jak długo chcesz żyć, możesz to zrobić. To ty osobiście musisz podpisać świadectwo zgonu. Bóg pracował nade mną w tej sprawie. Opowiem o tym krótko. To musiało mieć miejsce już chyba z 28 lat temu, ale nadal stanowi dla mnie bardzo żywy obraz. W tamtych czasach regularnie głosiłem Ewangelię 3 razy w tygodniu na ulicach Londynu. Stawałem w miejscu zwanym Speaker's Corner w Hyde Parku i głosiłem Ewangelię. Którejś nocy miałem sen. W tym śnie znalazłem się wraz z innymi ludźmi na ulicznym zgromadzeniu, takim samym jak te, które w rzeczywistości sam prowadziłem. Razem z innymi ludźmi stałem, słuchając człowieka, który zwiastował Ewangelię. Słuchałem tego, co mówił i musiałem przyznać, że dobrze głosił. W jego słowach była żarliwość i życie, ale on sam wyglądał bardzo nieprzyjemnie. Był garbaty, miał zniekształconą stopę. Po prostu było w nim coś mrocznego. Pomyślałem, że jest jakiś dziwny i nie podobał mi się ten człowiek. W tym momencie się obudziłem. Trochę się zastanawiałem nad znaczeniem tego snu, ale szybko zapomniałem o nim. 2 tygodnie później sen powtórzył się. Tym razem pomyślałem, że Bóg na pewno próbuje mi w ten sposób coś powiedzieć. Zacząłem myśleć o tym kaznodziei ze snu i doszedłem do wniosku, że jego kazanie było dobre, ale on sam był bardzo niesympatyczny. Nie można było go tak naprawdę lubić. Zastanawiałem się, kim on jest. Wtedy przemówił do mnie Duch Święty i powiedział, że to ja jestem tym człowiekiem. Moje zwiastowanie jest dobre, ale są we mnie inne niedobre rzeczy. Wtedy byłem już chrześcijaninem od około 7 lat, a kaznodzieją od 3. Tak się złożyło, że była wtedy święta wielkanocne, wobec czego moje myśli krążyły często wokół Golgoty i stojących na niej 3 krzyży. Krzyż w środku był wyższy niż 2 stojące po bokach. Kiedy pomyślałem o środkowym krzyżu, Duch Święty zaczął do mnie przemawiać. Najpierw zadał mi pytanie, dla kogo był przeznaczony ten środkowy krzyż? Ale uczynił to w taki sposób, jakby jednocześnie ostrzegał przed pochopną odpowiedzią. Dlatego pomyślałem, zastanowiłem się i odpowiedziałem, że dla Barabasza. Duch Święty przyznał mi rację. Następnie dodał, że Jezus zajął miejsce Barabasza, z czym się zgodziłem. A wtedy Duch Święty powiedział, myślę, że Jezus zajął Twoje miejsce. Przyznałem mu rację, na co Duch Święty powiedział, że wynika z tego, iż to ja jestem Barabaszem. Jako logik z wykształcenia musiałem przyznać mu rację. Może na was nie robi to aż takiego wrażenia, ale na mnie wtedy zrobiło ogromne. Ja jestem Barabaszem, ja jestem kryminalistą. Ja jestem tym, dla którego sprawiedliwie przygotowano ten krzyż. On na mnie pasował. Wtedy coś zrozumiałem i odtąd wiedziałem, że już nie będę ludziom mówił, że są kryminalistami, nie będę ich oskarżał. Jednak w każdym z nas jest natura kryminalisty. W każdym z nas jest Barabasz. Jedynym Bożym rozwiązaniem jest ukrzyżowanie. Musisz o tym wiedzieć i musisz się z tym liczyć. Wierzcie mi, że przyjdzie taki moment w waszym życiu, kiedy nie będzie przyjemnie umierać. Będziecie mieli w sobie coś, co wolelibyście pielęgnować. Coś ulubionego, co wolelibyście zachować przy życiu. Innych rzeczy pozbyliście się, ale tej jednej wam szkoda. W końcu nie jest to nic takiego. Ludzie to szanują. Ludzie pobożni również to robią. Ale Bóg mówi, że jest to część Barabasza, a On nie zawiera pokoju z Barabaszem. Czy chcesz uznać siebie za umarłego? Czy wiecie, co odkryłem w związku ze starą naturą? Stara natura nigdy się nie poprawia. Możesz być 20 lat chrześcijaninem, ale kiedy stara natura dochodzi do głosu, to jest ona takim samym kryminalistą, jak była wtedy, kiedy zostałeś zbawiony. Jej nie da się zreformować. Nie ma sposobu, żeby ją ulepszyć albo zmienić. Jedyny sposób to zadać jej śmierć. Jeszcze kilka wersetów. Po trzecie, jeśli już uważasz się za umarłego, musisz to wyznać. Wiecie o tym, że nie wystarczy wierzyć w sercu, należy jeszcze wyznać ustami. Jestem pewien, że wielu z was zna słowa, albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Wyznanie sprawia, że to zaczyna działać. Paweł wyznawał w następujący sposób. Jest to dla nas wzór wyznania. List do Galacjan, rozdział 2, werset 20. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyje więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Nie ja, lecz Chrystus. To jest zamiana. Dopóki nie jestem ukrzyżowany, to żyję. Dopóki nie jestem ukrzyżowany, Chrystus nie może we mnie żyć skutecznie. Zewlecz starego człowieka i oblecz nowego. To jest zamiana. Nowym człowiekiem jest Chrystus. Kiedy uświadomisz sobie, że nowym człowiekiem jest Chrystus, to uświadomisz sobie również, że jest on nieskazitelny. Grzechu nie popełnia i jest niezdolny do grzechu. Zapewne wiecie, że Bóg nie tworzy wielu nowych ludzi. Bożym celem jest jeden nowy człowiek, czyli Jezus w każdym z nas. Ale musisz to wyznać. Pamiętam, że kiedy Bóg pracował nade mną w tej sprawie, to pomyślałem sobie, że nigdy nie odważę się tego wyznać. Jeśli to powiem, myślałem, a zdenerwuję się na żonę, co wtedy? Naprawdę stoczyłem walkę, zanim byłem w stanie powiedzieć, że mój stary człowiek umarł. Wierzcie mi, że on nie poddał się łatwo. Nie podobało mu się to. Wierzgał, ile się dało. Ale ja podjąłem decyzję, zacisnąłem zęby i byłem skłonny powtarzać to wyznanie, ponieważ Biblia tak mówi. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Teraz już nie podlegam śmierci, ale życiu. Umarłem, a Chrystus żyje we mnie, a więc polegam na Chrystusie żyjącym we mnie. Jeszcze dwa wersety i na tym zakończymy. Chcę wam podać przykłady wyznań. List do Filipian, rozdział 4, werset 13. Są różne tłumaczenia tego wersetu, ale wszystkie sprowadzają się do tego samego. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, w Chrystusie. Lub tłumacząc inaczej, wszystko mogę przez tego, który we mnie daje mi moc. To jest pozytywne wyznanie. Teraz polegam na żywym Chrystusie. Tak jak polegałem na śmierci Chrystusa, teraz polegam na Jego życiu. Wiem, że mój stary człowiek został ukrzyżowany. Uważam się za umarłego. Polegam na tym, że Chrystus żyje we mnie i polegam na żywym Chrystusie. Przeszedłem ze śmierci do życia. I ostatni werset. Aż do dzisiejszego wieczoru nigdy wcześniej tak naprawdę nie dostrzegałem praktycznego zastosowania tego wersetu. List do Rzymian, rozdział 5, werset 10. Jeśli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna Jego, tym bardziej, będąc pojednani, dostąpimy zbawienia przez życie Jego. Zwróćcie uwagę, że nasze zbawienie dokonało się w dwóch płaszczyznach. Jesteśmy zbawieni od starej natury przez Jego śmierć, ale jesteśmy również zbawieni przez Jego życie do prowadzenia nowego życia. A więc jest to ucieczka od śmierci przez śmierć Chrystusa oraz ucieczka do życia przez Chrystusa żyjącego we mnie. Ale kluczem do tego jest użycie naszej woli. Dopóki nie będziemy tego chcieli, to nie zacznie działać. Próbowałem dzisiaj opisać starą naturę w taki sposób, abyście w świetle Pisma Świętego dostrzegli, że stanowi ona dla was problem. Czy znacie ludzi, którzy uciekają z miasta do miasta, z jednego kościoła do drugiego, od jednej pracy do drugiej, a ich problem i tak ich zawsze dogania? Spotkaliście takich ludzi? Czy wiecie, w czym tkwi ich problem? W nich samych. I dlatego nie mogą przed nim uciec. A tym problemem jest kryminalista. Stary człowiek. Jaki jest na niego sposób? Egzekucja. Chwała Bogu za egzekucję.